Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznym pozdrowieniem śpieszymy w imieniu całej redakcji Telewizji Trwam do wszystkich widzów i jednocześnie zaproszeniem do pozostania wraz z nami do również współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych, które chcemy przeżywać, realizować w temacie Sobór Watykański II, a droga synodalna. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, teolog, moralista, etyk, wykładowca Akademii Kultury Społeczno-Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczęść Boże, witamy księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie.
Księże profesorze, taki tutaj temat podejmujemy dzisiaj związany z dwiema rzeczywistościami, a nawet więcej niż z dwiema, to się nam tutaj rozwikła podczas naszego programu. Może chcielibyśmy skoncentrować się na rzeczywistości i od niej wyjść Soboru Watykańskiego II. Rzeczywistość, która dokonała się jakiś czas temu. Właśnie to jest pytanie. Dokonała się, czy dokonuje się cały czas, czy Sobór został już wcielony w życie, czy też nie. I z drugiej strony, tak spoglądamy na tę rzeczywistość, to docierają do nas głosy różnego rodzaju również krytyki związanej z samym Soborem, jego tutaj postanowieniami, tym, co Sobór wprowadził, tymi rzeczywistościami chociażby przestrzeni liturgicznej. Z czego wynikają te głosy? Z pewnego rodzaju krytyki, niezadowolenia, czy to po prostu z może niezrozumienia całości dobrodziejstwa Soboru Watykańskiego II, czy może właśnie od tego, od czego żeśmy rozpoczęli, czyli pewnego rodzaju jeszcze nie wprowadzenia w pełni tegoż Soboru po prostu w życie?
Jest cały pakiet pytań, które ojciec był uprzejmy tutaj postawić. Ja spróbuję może najpierw tak bardzo krótko zwrócić uwagę na pewne tematy, które być może uda nam się rozwinąć dalej w czasie rozmowy. Kiedy spoglądamy na Sobór Watykański II, myślę, że warto wrócić myślą do pierwszego soboru, jaki odbył się w czasach apostolskich w Jerozolimie, tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, w którym apostołowie wydali pierwszy, można powiedzieć, dokument soborowy, rozpoczynający się od słów postanowiliśmy Duch Święty i my. Wspominam o tym dlatego, żebyśmy sobie uświadomili, że sobory są właśnie dziełem Ducha Świętego i wspólnoty Kościoła, hierarchicznej, zhierarchizowanej wspólnoty Kościoła. To jest rzecz ważna, żeby dostrzec, że Sobór jest dziełem Ducha Świętego i wspólnoty Kościoła, która ma swoją strukturę, ma swoją hierarchiczność. To jest bardzo ważne, dlatego że tym różni się Sobór od jakiegoś zgromadzenia czysto, nazwijmy to, socjologicznego, czysto demokratycznego. W czasie obrad Soboru Watykańskiego II bardzo mocno towarzyszyła świadomość tego, że jest to dzieło Ducha Świętego, zwołane przez papieża, ale prowadzone przez Boga. Dlatego w czasie obrad soborowych była nie tylko sprawowana msza święta, ale w czasie każdych obrad soborowych była wnoszona na salę obrad Księga Pisma Świętego, Słowo Boże, aby ojcowie soborowi mieli świadomość tego, to ich wiąże właśnie w tę wspólnotę soborową i kto ma tutaj głos rozstrzygający w ich opiniach. To jest sprawa, powiedziałbym, pierwsza. Sprawa druga. Rzeczywiście Sobór, który rozgrywał się w latach 1962-65, a więc w okresie drugiej połowy XX wieku i postawił sobie za cel to słynne określenie, słowo, pojęcie użyte przez świętego Jana XXIII, aggiornamento, udziesiejszenie, uwspółcześnienie Kościoła. Ten sobór był soborem z definicji, można powiedzieć, dynamicznym, nastawionym na to, aby odkrywać i pogłębiać tożsamość Kościoła w zmieniającym się nurcie czasu. Jest rzeczą oczywistą, że ten sobór trwa. Czas się zmienia, przeżywamy coraz bardziej dramatyczne zderzenia cywilizacyjne, kulturowe. Przeżywamy rozliczne zmiany, perturbacje dotyczące rozumienia także prawd wiary i w tym wszystkim Kościół musi określać swoją tożsamość, musi przypominać to, co w Kościele jest niezmienne, a co jest pewnym czynnikiem kultury, który może ulegać pewnym zmianom historycznym. Tak więc Sobór trwa i to jest rzecz, która jest też istotna do zauważenia, że wbrew niektórym komentatorom Sobór się na dobrą sprawę nie zakończył. On wciąż jeszcze trwa. Trzecia sprawa to właśnie ta krytyka Kościoła, o której ojciec wspomniał. Przyznam się, że ta krytyka mnie bardzo intryguje na swój sposób. W ostatnich tygodniach, miesiącach, kiedy podjąłem temat Soboru i Synodu, nie drogi synodalnej, ale Synodu biskupów o synodalności, który przeżywamy. To jest ten trzeci temat, który ojciec delikatnie zasygnalizował, że mamy właściwie dwa słowa, dwa pojęcia użyte w tytule naszego spotkania, ale gdzieś tam wyłania się trójmian. Sobór, droga synodalna i synod o synodalności. Kiedy podjąłem temat właśnie Soboru i drogi i synodu o synodalności, spotkałem się, no powiedziałbym, z zaskakującą mnie falą krytyki niektórych spośród naszych słuchaczy, ale takich słuchaczy, powiedziałbym, trochę przypadkowych, jak sądzę, którzy no bardzo lawinowo wręcz, bardzo agresywnie zaczęli mnie krytykować, twierdząc, że właściwie, no mówiąc krótko, teza jest stawiana taka, że właściwie ostatnim papieżem prawowitym w dziejach Kościoła był Pius XII, natomiast święty Jan XXIII, święty Paweł VI, święty Jan Paweł II to są papieże heretyccy, którzy po prostu doprowadzili i doprowadzają, ich kontynuacja, ich nauczania doprowadza do zniszczenia Kościoła. Wymienia się tutaj jako zasadnicze takie elementy, z którymi wielu chrześcijan nie chce się dzisiaj pogodzić. Właśnie wymienia się zmiany w liturgii, wymienia się ekumenizm, wymienia się temat wolności religijnej, a więc szczególne osiągnięcia Soboru Watykańskiego II. Wymienia się to jako no po prostu zło zagrażające Kościołowi. Obawiam się naprawdę bardzo mocno, że ci, którzy podejmują tę krytykę, po prostu nie znają dokumentów soborowych, nie znają nauczania soborowego, natomiast postrzegają na przykład, patrzą na rzeczywistość liturgii posoborowej poprzez pryzmat niekwestionowanych pewnych wynaturzeń, które faktycznie się dokonują w życiu poszczególnych wspólnot parafialnych. Byliśmy i jesteśmy świadkami takich wynaturzeń, tylko że to są wynaturzenia, które nie są zadekretowane czy zalecone przez Sobór Watykański II. Dlatego, no powiedzmy tak, jeżeli patrzymy na jakąś usterkę, czy jakiś błąd, czy nawet sytuację katastrofalną, to warto spojrzeć do instrukcji, która pokazuje, jak uniknąć właśnie tych błędów, a nie twierdzić, że instrukcja jest zła, ponieważ ktoś, kto nie realizował tej instrukcji, doprowadził do katastrofy. Wydaje mi się, że jednym z głównych powodów krytyki Soboru jest po prostu totalna ignorancja i nieznajomość doktryny soborowej, taką, jaką ona faktycznie była i pozostaje aktualna.
Sobór Watykański II, a droga synodalna to temat naszego dzisiejszego spotkania. Ksiądz profesor nadmienił, że u pewnego rodzaju podwalin Soboru Watykańskiego II stało to pojęcie aggiornamento, uspółcześnienie również Kościoła. No, dziś przeżywamy pewnego rodzaju, można tak powiedzieć, kryzys rzeczywistości Kościoła w jakimś wymiarze. I kryzys zawsze jest dwojako rozumiany. Może właśnie być też wielką szansą dla rzeczywistości Kościoła, szansą do tego, aby wyciągać wnioski, aby pewnego rodzaju także i naprawiać rzeczywistości, które są do naprawy, ale i także jest to bardzo dobry czas na podejmowanie właśnie tego adżornamentu współcześnienia. I Ojciec Święty wychodzi z taką inicjatywą poprzez wspomniane przez księdza profesora synod. To jest jedna z rzeczywistości. Obok niej jest również droga synodalna. Księże profesorze, i tutaj wielu niejednokrotnie ma pewnego rodzaju takie poplątanie pewnego rodzaju pojęć. Synod, a droga synodalna. Czym to się różni?
Różni się w sposób zasadniczy. Synod jest rzeczywiście inicjatywą zapoczątkowaną, zwołaną, zorganizowaną przez papieża i ma jego autoryzację. Dlatego no, to jest inicjatywa, powiedziałbym, zupełnie innej rangi, innej kategorii. To jest inicjatywa, która, raz jeszcze podkreślam, jest zwołana przez papieża. Synody biskupów zostały zainicjowane w 65 roku przez świętego Pawła VI i zostały pomyślane jako z jednej strony przejaw kolegialności Kościoła, pewnej pomocy ze strony biskupów dla biskupa Rzymu. Były też pomyślane jako pewien przejaw decentralizacji. W jakim sensie? No oczywiście, że powiedzmy sobie bardzo zwięźle, nieco inne problemy na pewno występują w kościele w Afryce i kościele w Europie Zachodniej. Nieco inne występują w kościele w Amazonii, a nieco inne występują w kościele na przykład w Chinach. Więc dlatego warto rzeczywiście dyskutować nad pewnymi sprawami, chociaż oczywiście, że mając na uwadze zróżnicowanie przestrzeni wolności religijnej, zróżnicowanie kulturowe. Musimy pamiętać, że we wszystkich tych kościołach lokalnych są oczywiście pewne elementy niezbywalne. Elementem niezbywalnym jest wiara chrześcijańska, elementem niezbywalnym jest świadomość, że Kościół w każdej z tych wspólnot wyrasta z Eucharystii, o czym przypomniał w swojej testamentalnej encyklice święty Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, Kościół z Eucharystii. Musimy pamiętać o tym, że istnieje jedna spójna doktryna moralna. Natomiast oczywiście możemy dyskutować na temat pewnych zmienności i w tym celu synody są podejmowane, żeby lepiej po prostu głosić Ewangelię właśnie w zmieniających się i zróżnicowanych warunkach kulturowych. Natomiast droga synodalna to jest twór, bardzo powiedziałbym, specyficzny, może tak to ujmę najoględniej. Twór, który zrodził się kilka lat temu w Niemczech, w kościele, który no, od wielu lat wykazuje swoją odrębność, wykazuje swój progresywizm. I ta droga synodalna nie została zwołana z inicjatywy papieża, ona zrodziła się oddolnie. I od początku właściwie zamanifestowała swój sprzeciw wobec właśnie tezy, którą znamy z dziejów apostolskich, gdzie wspólnota pierwszych chrześcijan gromadziła się na łamaniu chleba. I tę tezę, raz jeszcze to podkreślam, z pełną wyrazistością potwierdził zarówno Sobór Watykański II, którego pierwszym dokumentem opublikowanym była Konstytucja o liturgii, jakby przypominająca, że właśnie liturgia jest źródłem i szczytem Kościoła. Tę tezę potwierdził święty Jan Paweł II w swojej testamentalnej, raz jeszcze to powtórzę, encyklice Ecclesia de Eucharistia. Natomiast droga synodalna w Niemczech pokazuje, że Kościół wcale nie jest z Eucharystii. Kościół jest z woli ludu. Kościół jest pewną rzeczywistością demokratyczną, w której wszyscy wybrani członkowie, przedstawiciele ludu Bożego mają równe prawa, mają równą moc orzekania o istniejących problemach. Jest rzeczą ciekawą też, jakie problemy zdaniem drogi synodalnej w Niemczech są tematami istotnymi. No okazuje się, mówiąc najkrócej, najzwięźlej, że to są dwa tematy, mianowicie władza i seks. Z jednej strony odsunięcie od władzy biskupów i przekazanie ich kompetencji osobom świeckim, a z drugiej strony no, radykalna zmiana zasad etyki seksualnej. Wiemy, że w ostatnim etapie, dotychczasowym ostatnim etapie, który się odbył na drodze synodalnej, trzecim etapie tej drogi, zadeklarowano z jednej strony postulat zniesienia celibatu księży, zadeklarowano także postulat błogosławieństwa, to już był wcześniejszy postulat, błogosławieństwa związków homoseksualnych. Próbuje się także w tej chwili otworzyć furtkę do promowania ideologii gender, a więc stwierdzenia, że nie istnieją dwie płcie kobiety i mężczyzny, czyli odrzuca się prawdę aktu stworzenia i próbuje się lansować tezę o no, tej mnogości orientacji seksualnych zastępujących binarność płci kobiety i mężczyzny. No wreszcie ciekawym postulatem, który pojawił się także na ostatnim etapie obecnej, na ostatnim z obecnych etapów drogi synodalnej w Niemczech, jest postulat kapłaństwa kobiet. W większości, jak widać, są to postulaty, które radykalnie łamią doktrynę Kościoła. To są kwestie doktrynalne, które są traktowane wręcz w sposób cyniczny. Jeden z biskupów niemieckich miał się wyrazić, że nie widzi powodu, żeby tłumaczyć się, dlaczego kobiety mogą być dopuszczone do święceń kapłańskich. Raczej należałoby się zastanowić nad tym, jak usprawiedliwić to, że przez 20 wieków kobiety nie były dopuszczone do święceń kapłańskich. A więc jak no można powiedzieć inaczej, jak wytłumaczyć to, że Pan Jezus nie wybrał żadnej z kobiet na apostoła i nie obdarzył żadnej z kobiet godnością kapłańską. Niech Pan Jezus się tłumaczy, niech się usprawiedliwia przed forum postępowych katolików w Niemczech. I to jest sytuacja, powiedziałbym, taka, która burzy całkowicie obraz Kościoła. Niektórzy oczywiście mogą postrzegać w tej drodze synodalnej właśnie w jakimś sensie pozorne podobieństwo do soboru. Mamy zgromadzenie biskupów, mamy zgromadzenie wiernych świeckich, mamy zgromadzenie przedstawicieli życia zakonnego, młodzieży, oczywiście w jakiejś mikroskali w porównaniu z soborem, ale różnica jest zasadnicza. Sobór Watykański II wychodził ze świadomości tego, że Kościół jest budowany na Eucharystii, że w Kościele osobą, która tworzy ten Kościół, jest osoba samego Boga. Kościół natomiast w Niemczech wychodzi ze słynnej zasady stosowanej już od lat, czy głoszonej od lat w kościołach niemieckojęzycznych, a więc w Austrii, Szwajcarii, w Niemczech samych, w Wierzynkirche. My jesteśmy Kościołem, a więc to my tworzymy właśnie Kościół. Nie Chrystus, nie Eucharystia, nie Bóg, ale my jesteśmy Kościołem. My tworzymy ten Kościół i dlatego my mamy prawo zmieniać reguły. Tylko, że to nie jest Kościół. To jest jakaś forma korporacji charytatywno-społecznej, czy społeczno-charytatywnej, forma korporacji, która oczywiście ma, jeżeli uzna się za korporację, ma prawo zmieniać swoje reguły, ale nie ma prawa nazywać siebie Kościołem. Niektórzy mówią w tym kontekście o tak zwanej pełzającej schizmie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego używane jest to słowo pełzająca schizma. Ja niedawno powiedziałem na wywiadzie, czy w rozmowie w Radiu Maryja, że moim zdaniem nie jest to pełzająca schizma. To jest po prostu butny marsz tej części byłych katolików niemieckich, którzy porzucają po prostu szlachetne dziedzictwo swojej wiary i wybijają marsz schizmatycki pod kutymi buciorami, maszerując po prostu daleko od Boga, daleko od Chrystusa i od Jego Kościoła.
Ta rzeczywistość drogi synodalnej spotkała się również z reakcją ze strony Ojca Świętego Franciszka, który kilkakrotnie sygnalizował zaniepokojenie tą sytuacją. Tego przejawem są chociażby dwa listy, które zostały skierowane właśnie do kościoła w Niemczech. To list Ojca Świętego Franciszka, a także list kardynała Marka Otuela. W swoim liście Ojciec Święty, w liście do pielgrzymującego ludu Bożego w Niemczech, tak jest on zatytułowany, przestrzega, że ta droga synodalna pod kierunkiem Ducha Świętego może być przeżywana przy udziale całego Kościoła powszechnego. I tutaj Ojciec Święty jest zaniepokojony pewnego rodzaju erozją wiary dokonującą się właśnie w tym niemieckim kościele. I także zaleca konkretne również środki zaradcze w postaci modlitwy, pokuty i adoracji. To już bodajże w 2015 roku podczas wizyty ad limina episkopatu Niemiec Ojca Świętego Ojciec Święty Franciszek zwracał na to uwagę. Wówczas miał powiedzieć, że jest to rodzaj nowego pelagianizmu, który prowadzi nas do pokładania zaufania w administracji, w doskonałym aparacie. I wtedy także tutaj stawia pewnego rodzaju nacisk na Eucharystię i sakrament pokuty i pojednania.
Tak, zdecydowanie tutaj widać, że cały impet Kościoła w Niemczech idzie w kierunku zarządzania, w kierunku administracji, organizowania spraw finansowych. Natomiast wspomniane przez ojca znaki obecności Boga w żywym Kościele, a więc znaki sakramentalne, są tutaj po prostu marginalizowane, są tutaj pomijane milczeniem. Oczywiście należy przyjąć z uznaniem interwencję papieża Franciszka, natomiast wydaje mi się, że te interwencje, ośmielę się tak powiedzieć, one są mimo wszystko chyba niewystarczająco silne. Może to zabrzmi niezbyt taktownie, ale chodzi mi o to, że obserwujemy w tej chwili naprawdę sytuację, którą wielu komentatorów porównuje do reformacji dokonanej przez Lutra. Obserwujemy sytuację autentycznego rozłamu, bo to nie jest rzecz taka, że cały Kościół w Niemczech tutaj odwraca się od prawowiernego uczestnictwa w Kościele Chrystusowym. Mówiliśmy też na łamach Radia Maryja, rozmawialiśmy o tym, że istnieją ruchy katolików świeckich, młodych katolików, istnieją też głosy niektórych biskupów niemieckich, katolików świeckich, którzy protestują przeciwko temu, co dzieje się w Kościele. Oni są mniejszością, ale no można powiedzieć, tym bardziej przeżywają boleśnie to, co się obserwuje. A obserwujemy sytuacje po prostu skandaliczne. W ubiegłym roku miałem okazję gościć w naszej parafii, w naszej Chrystusowców parafii w Polskiej Misji Katolickiej w Kleve, obejmującej miejscowości Kleve, Kevelaer i Emmerich. I w tej ostatniej miejscowości na wieży pięknego średniowiecznego kościoła świętej Aldegundy grupa rady parafialnej, rada parafialna wspólnoty niemieckiej postanowiła zawiesić właśnie tak zwane tęczowe banery, tęczowe flagi. Chciała to uczynić w Wielkanoc i uczyniła rzeczywiście Wielkanoc, z tym, że udało nam się w wspólnocie polskiej po długich staraniach, po wielkich wysiłkach zarówno przedstawicieli naszej wspólnoty parafialnej, jak i przede wszystkim proboszcza tejże wspólnoty polskiej, księdza Marcina Dereszkiewicza, udało się po prostu opóźnić to wywieszenie tych bluźnierczych flag na czas już po sprawowanej liturgii przez Polaków. Ale te pseudotęczowe banery wisiały przez cały tydzień, do Niedzieli Miłosierdzia Bożego włącznie. W poniedziałek wielkanocny, w czasie mszy świętej, zrobiliśmy po prostu nabożeństwo ekspiacyjne. Zamiast kazania wystawiliśmy Najświętszy Sakrament i odbyliśmy nabożeństwo ekspiacyjne za zbezczeszczenie Kościoła. Bo przecież te te banery są w gruncie rzeczy banerami ateistycznymi. Ale dlaczego o tym wszystkim wspominam? Wspominam o tym też dlatego, że to był właśnie czas, ta ubiegłoroczna Wielkanoc, czy czas około wielkanocny, że właściwie w bardzo wielu diecezjach niemieckich pojawiły się właśnie jako wyraz protestu przeciwko nocie Kongregacji Nauki Wiary, zabraniającej błogosławieństwa par związków homoseksualnych, pojawiły się w formie, jako forma protestu właśnie owe pseudotęczowe banery wywieszane na kościołach. To była fala, która przebiegła przez całe Niemcy. Kiedy wchodziło się na portale społecznościowe, można było widzieć, że właściwie wszystkie niemal diecezje niemieckie w tym czasie zmieniły swoje logotypy, umieszczając tam znaki właśnie pseudotęczowe. No mam po prostu pytanie, przecież skoro przeciętny obserwator, uczestnik życia kościelnego postrzega tę sytuację, czy nie widać z nie tak odległego Rzymu tego, co się dzieje? Dlaczego nie było wtedy właśnie już wtedy zdecydowanej reakcji? Zresztą to był kolejny etap tych procesów stopniowego odwarstwiania się Kościoła w Niemczech od Kościoła Chrystusowego. I to jest problem, który myślę, że którego nie da się moim zdaniem załatwić w tej chwili jednym czy drugim listem, choćby najbardziej trafnym. To jest problem, który moim zdaniem wymaga podjęcia bardzo mocnych, dyscyplinujących kroków, które może by wstrząsnęły po prostu tą sytuacją Kościoła w Niemczech, bo naprawdę jest to sytuacja niezwykle dramatyczna. Ostatni taki akapit, jeszcze ostatnia myśl. Wspomniałem tutaj o wspólnocie polskiej. Wspólnoty polskie w Niemczech z reguły pozostają wierne nauczaniu magisterium Kościoła. Ale one przeżywają tym bardziej swoisty dramat rozdarcia, obserwując dwoistość tego nauczania. Z jednej strony przychodzą na msze sprawowane w języku polskim, w polskich wspólnotach i słyszą nauczanie oparte na nauczaniu Jana Pawła, Soboru Watykańskiego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, a z drugiej strony uczestniczą czasem z konieczności lub z wyboru w mszach we wspólnotach niemieckich i tam słyszą zupełnie przeciwstawne poglądy. Zastanawiają się po prostu, czy my jesteśmy jeszcze w jednym kościele.
Czas rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam, Sobór Watykański II, a droga synodalna to temat naszego spotkania. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Księże profesorze, tutaj powstaje również pytanie związane z tym, skąd to się wzięło? Dlaczego akurat właśnie taka jest pewnego rodzaju optyka patrzenia Kościoła w Niemczech na te rzeczywistości, chociażby właśnie wymienione przez księdza profesora te cztery takie fora robocze, typu właśnie podział władzy w Kościele, możliwość kapłaństwa kobiet, sensowność celibatu, możliwość zmian w katolickiej etyce seksualnej. Gdzie jest źródło tej rzeczywistości? Czy to jest styk protestantyzmu, czy to jest... Gdzie szukać właśnie tutaj źródła takiej sytuacji i takiego spojrzenia na te rzeczywistości w Kościele?
Myślę, że faktycznie ten wpływ protestantyzmu nie jest bez znaczenia, dlatego że musimy mieć świadomość tego, że sytuacja w Niemczech od wieków jest sytuacją współistnienia dwóch wspólnot chrześcijańskich, Kościoła katolickiego i wspólnoty luterańskiej. Małżeństwa są bardzo często mieszane. Sam właśnie jeżdżąc do Niemiec obserwowałem sytuacje, w których właśnie były takie małżeństwa mieszane i trudno było tym ludziom przyjąć pewne rozróżnienia, pewną dyscyplinę, a więc dyscyplinę, krótko mówiąc, polegającą na tym, że mój mąż, który jest luteraninem, nie może przystępować do komunii świętej w kościele katolickim. Dokonywały się zacierania pewnych granic, pewnych różnic. I ten proces protestantyzacji niewątpliwie w kościele niemieckim, tutaj w kościele katolickim w Niemczech, miał tutaj i ma swoje znaczenie. Ale myślę, że drugim takim czynnikiem bardzo istotnym jest po prostu głęboki kryzys wewnętrzny Kościoła w Niemczech. To jest Kościół, który z jednej strony funkcjonuje właśnie administracyjnie, jak pisał papież, bardzo sprawnie, funkcjonuje znakomicie od strony finansowej, ma świetnie zbudowane struktury, kiedyś NOT, struktury Caritasu, ma zbudowaną pomoc misyjną, finansową. Natomiast tak zwane zasoby ludzkie, jak to zwykliśmy dzisiaj określać, stają się coraz uboższe. Brakuje przede wszystkim powołań kapłańskich. Kryzys, którego my dzisiaj niestety też zaczęliśmy w Polsce doświadczać w jakimś stopniu, to jest rzeczywistość, która w Niemczech funkcjonuje już od wielu dziesiątków lat. Są wspólnoty zakonne, są diecezje, w których praktycznie brakowało od lat i brakuje powołań kapłańskich. Oczywiście człowiek racjonalnie myślący zastanawia się nad przyczynami tego stanu rzeczy i można powiedzieć w ten sposób, mogę być pewien tego, że Pan Bóg, tak jak kierował kiedyś, tak i dziś kieruje swoje słowa, pójdź za mną. Problemem nie jest to, że Pan Bóg zamilkł ze swoim głosem powołania. Problemem jest to, że coś w nas, w młodych ludziach, w ogóle w nas się zmieniło, że staliśmy się bardziej otępiali i nie słyszymy tych słów Pana Jezusa. Należałoby zatem konsekwencje ożywić naszą wiarę, ale to jest myślenie racjonalne, a my dzisiaj z racjonalnością w dobie postmodernizmu mamy szalone problemy. Dlatego zamiast myśleć racjonalnie i ożywiać wiarę, odbudowywać właśnie to wnętrze Kościoła poprzez sakramenty, poprzez Eucharystię, poprzez pokutę, co się robi? Próbuje się po prostu zarządzać sprawą na zasadzie jakiejś takiej korporacyjnej, a więc weźmy sobie, dokoptujmy sobie do grona kapłanów kobiety, dokoptujmy żonatych mężczyzn, znieśmy celibat, to może będzie łatwiej, wyświęćmy księży homoseksualnych, bo przecież homoseksualizm nie jest tutaj żadnym odstępstwem od normy. Po prostu pójdźmy na zupełny taki liberalizm podejścia, przepraszam za może niezbyt taktowne określenie, ale po prostu bierzmy kogo się da, prawda? I w ten sposób liczebnie pozyskamy sobie szafarzy sakramentu. Pozyskamy ich może na 5 lat, może na 3 miesiące, prawda? Ale będziemy mogli uzupełniać te rezerwy w ten sposób. Tylko, że to nie jest myślenie, które będzie w stanie zaspokoić życie Kościoła. To jest myślenie bardzo zawodne. Myślę, że niestety tym tropem takiej kalkulacji właśnie biznesowej, w której zamiast zastanowić się nad sednem sprawy i raz jeszcze powtórzę, odnowić życie wiary, które by uwrażliwiło człowieka na zdolność usłyszenia głosu Pana, idziemy po prostu taką drogą, bierzmy z łapanki, prawda? Kto się tylko nam nawinie i kto tylko jeszcze wykazuje tutaj jakiekolwiek cechy dobrej woli, to bierzmy tego człowieka, po prostu udzielajmy mu święceń i jakiś czas będzie po prostu, przynajmniej jakiś czas będzie funkcjonował.
To już ojciec święty Jan Paweł II w kazaniu do kapłanów na Jasnej Górze mówił o tym, że w Europie są pewnego rodzaju ruchy, które nie zgadzają się z tą wizją właśnie wierności kapłańskiej, wierności chociażby celibatowi. Ojciec święty zaznaczył tam, że właśnie wierność, właśnie podążanie taką drogą tego autentycznego kapłaństwa, to jest ten medium na kryzysy, które nas spotykają. Jakże to ważne słowa, które trzeba nam nieustannie przypominać, chociażby ostatnio na antenie Radia Maria ten fragment wypowiedzi Ojca Świętego był emitowany. Księże profesorze, pragniemy zaprosić również naszych widzów do współtworzenia czasu naszego spotkania. Temat Sobór Watykański II, a droga synodalna, numery kontaktowe do naszego studia. Przypomnijmy sobie z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Do naszej dyspozycji również dwa numery kontaktowe dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny. Serdecznie zachęcamy, zapraszamy. 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Księże profesorze, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Cześć Boże, Andrzej z Sopotu. Witam serdecznie księdza profesora i ojca Dawida. Temat bardzo ważny. Myślę, że wielu z nas w Polsce czeka na taki temat właśnie w Radio Maryja. Czy mogę mówić już dalej?
Tak? Panie Andrzeju, zapraszamy. Bardzo proszę.
Dobrze. Głośniej proszę. Więc sprawa jest tego rodzaju.
Temat bardzo ważny. Tak, myślę, panie Andrzeju, jest pan, proszę nie sprawdzać, jest pan na antenie, śmiało proszę mówić.
Tak, dobrze, mówię dobrze. Więc jest taka kwestia. Kościół nasz rzymskokatolicki, wynika to z historii Kościoła i wszystkich okoliczności historii powszechnej, kształtował się pomiędzy dawcami wiary, to znaczy apostołami na czele z Panem Jezusem, a jednocześnie cesarstwem rzymskim. Pierwszą moją, bo mówiliśmy tu o sprawach seksualnych, małżeńskich i innych, pierwszym moim zadziwieniem, zdumieniem, jeszcze jako studenta, więc kilkadziesiąt lat temu, było, wziąłem do ręki, chociaż nie moja specjalizacja, skrypt z prawa rzymskiego i dowiedziałem się, że pogańskie cesarstwo rzymskie nie uznawało rozwodów, że małżeństwo było szczególną instytucją chronioną przez państwo. Kobieta rzymska w małżeństwie rzymskim to nie była tak jak dzisiaj osoba do wszystkiego, jak posługaczka, albo wyniesiona na ołtarze, albo zrzucona gdzieś na dół między jakieś doły straszne śmierci. Jeżeli ktoś będzie bronił cesarstwa rzymskiego, że tam zrzucano ze skały terpejskiej dzieci upośledzone, to jednak proszę pamiętać, że prawo rzymskie kształtowało całą historię Kościoła w tamtych czasach. Gdzie dziś patrzę na dzisiejsze tereny państwa tureckiego i przypominam sobie, że są wspaniałe tereny i efekty pracy apostolskiej świętego Pawła, ja się pytam, gdzie są ślady w etyce, ślady w moralności, ślady w tradycji. Z tej pracy świętego Pawła trudno mi je znaleźć, ale sprawa wygląda.
Panie Andrzeju, bardzo prosimy
inaczej
do przejścia do zadania pytania, tak aby, abyśmy mogli się ustosunkować.
Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, że jeżeli był proces Pana Jezusa przed Piłatem, to Piłat zwrócił uwagę, że należałoby wysłuchać oskarżonego, czyli Pana Jezusa. U nas jest taki zwyczaj, że wysłuchuje się obie strony, powiedział pogański namiestnik cesarski do ludzi, ówczesnych Żydów, skarżących Pana Jezusa o niestworzone sprawy. Więc ja myślę, że dramat, który zaczął się, już kończę, zaczął się wyrazić w moich oczach, w mojej duszy, dramat się pojawił wtedy, kiedy w 2013 roku 1700-letnia rocznica edyktu Konstantyna Wielkiego została przez cały świat, także wszystkim chrześcijański, przemilczana. Nie można w ten sposób traktować historii. I wreszcie tutaj kłaniam się głęboko świętej pamięci księdzu profesorowi, który dał
Panie Andrzeju, przepraszamy, ale musimy kończyć niestety ze względu również na innych widzów, tak aby też im dać sposobność do tego, aby mogli włączyć się w naszą dyskusję. I o to też bardzo bym prosił naszych drogich widzów, aby zabierając głos, konkretne pytanie, konkretna jakaś sprawa, aby też nie rozwodzić się zbyt długo, ponieważ myślę, że każdy z nas chciałby to uczynić, niestety, ale czas jest bardzo ograniczony. Panie Andrzeju, bardzo serdecznie Pana przepraszam, dziękując jednocześnie za Pana głos. Księże profesorze.
Jedna drobna korekta. Skała, mentalność tajgetejska i skała tajgetu to jest Sparta. To nie była kwestia Rzymian, więc tutaj myślę, że trzeba to bardzo wyraźnie odróżnić. Co nie znaczy, że oczywiście zarówno cywilizacja rzymska, jak i grecka miały swoje też ciemne i mroczne strony, ale ma Pan zupełną rację, mówiąc o tym, że chrześcijaństwo potrafiło przejąć z tych cywilizacji elementy bardzo pozytywne i niewątpliwie nadało im też nowy walor. Ale to jest temat, powiedziałbym, bardziej związany z historią cywilizacji właśnie i budowania cywilizacji zachodniej, cywilizacji chrześcijańskiej. Jedynie może takie odniesienie do współczesności, że my dzisiaj rzeczywiście po prostu niestety odrzucamy w wielu wypadkach to szlachetne dziedzictwo naszej cywilizacji, próbując właśnie dokonać nie udzisiejszenia, ale takiego wtopienia się w to, co jest miałkim i płytkim elementem pseudokultury ponowoczesnej i czynimy to i chcemy to uczynić po prostu elementem chrześcijaństwa. To jest oczywiście totalne nieporozumienie.
Sobór Watykański II, a droga synodalna to temat naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy. Przepraszam, ale nie słyszymy Pana w ogóle. Czy mógł Pan powtórzyć swoje imię?
Mówi Łukasz z Podkarpacia.
Zapraszam, Panie Łukaszu.
Chciałem się podzielić tak swoimi takimi obawami z tym, na przykład tym, co się działo na synodzie amazońskim fizykami w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, ale też działaniami różnymi papieżów, między innymi przymuszczeni w Rzymie i wśród pracowników Watykanu. I tak.
Halo, Panie Łukaszu? Niestety, ale nie słyszymy. Nie słyszymy Pana Łukasza. Może byśmy prosili, aby ponownie spróbować skontaktować się z nami. Księże profesorze, czy te dwa zagadnienia, które tutaj Pan Łukasz wyartykułował, prosimy o odniesienie się.
Tak, to znaczy oczywiście, że znowu tutaj rozszerzamy, czy wchodzimy w ten trójmiar, który no niewątpliwie musi nam przebijać się, chociaż koncentrowaliśmy nasze spojrzenie na soborze i drodze synodalnej w Niemczech, dotykając zaledwie synodów, tych autentycznych synodów zwoływanych przez papieża. Na pewno synod amazoński, o którym Pan wspomniał, no stanowi, powiedziałbym, bardzo, bardzo trudną sprawę. Z jednej strony to nie jest, wbrew temu, co było przez media lansowane, to nie była jakaś rzecz zupełnie nowa. To nie, my dzisiaj często za pontyfikatu papieża Franciszka wywalamy otwarte drzwi, tak bym powiedział. Święty Jan Paweł II popełnił adhortację Ecclesia in America i to była adhortacja dotycząca właśnie kościoła w Ameryce Południowej, także była adhortacja poświęcona kościołowi w Ameryce Północnej. To, co mnie uderzało w tej adhortacji Jana Pawła II dotyczącej kościoła w Ameryce Południowej, to dwa słowa. Jezus Chrystus i nadzieja. W adhortacji papieża Franciszka pojawiły się słowa marzenia. Papież zbudował swoją adhortację w oparciu o takie cztery rozdziały zatytułowane marzenia. Tam były oczywiście do określenia tych marzeń. No dla mnie osobiście jako człowieka starej daty przemawia bardziej to słowo nadzieja, zwłaszcza, że ono jest zbudowane na Chrystusie. I myślę, że być może słowo marzenie które no, współbrzmi gdzieś tam z bardzo popularnym I Have a Dream, które gdzieś tam wybrzmiewało w moim też pokoleniu bardzo mocno w kulturze amerykańskiej. Ale powiem tak, krótko rzecz ujmując, myślę, że warto wracać do tych źródeł naszej wiary, do tego, co jest praźródłowe. Warto wracać do Chrystusa, który jest naszą nadzieją, która zawieść nie może. I warto właśnie w oparciu o tym budować naszą przyszłość. To dotyczy każdego kościoła lokalnego, czy kościoła w Europie, czy kościoła w Afryce, czy kościoła w Ameryce. No i może tak bym tutaj tylko podsumował, skomentował ten fragment wypowiedzi, który słyszeliśmy.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam ojca Dawida, witam serdecznie księdza profesora Pawła Bortkiewicza, serdecznie. Jestem lektorem, czytam Pismo Święte, posługuję też przy ołtarzu. I chciałem zadać takie pytanie. Są wprowadzane właśnie takie różne zmiany, bardzo mnie to niepokoi, gdzie jest taka sytuacja, podam szybko przykład. Jest do odczytania Ewangelia, czyli Pismo Święte przez lektora i moje miejsce wypierają osoby świeckie, w tym kobiety, czy jakby dziewczyny przy ołtarzu. Jestem po prostu zbulwersowany. Dlaczego? No bo raz zabierają mi słowo, które zostało do tej posługi wyświęcone i moje obawy są takie, już kończę, co będzie dalej? I jeszcze jest pytanie takie, księże profesorze, to chyba zależy od proboszcza danej placówki, czyli parafii, bo który będzie proboszcz rozsądnie do tego podchodził, no to nie dopuści do tego, bo są takie parafie, że na przykład ja czytam i absolutnie nie, nawet siostra zakonna nie czyta. I chciałbym się tutaj dowiedzieć, czy nie będzie tak, że te osoby wyprą całkowicie, że nie, pan nie będzie czytał, ktoś inny będzie czytał. Serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, pozdrawiamy, dziękujemy. Księże profesorze.
Każda posługa w Kościele, poczynając od posługi biskupa, kapłana, a kończąc na posłudze lektora, ministranta, jest posługą pewnej misji, którą otrzymujemy od Kościoła. Jeżeli właśnie Kościół udziela takiej misji, no nie możemy być o to zazdrośni. Oczywiście bardzo, myślę, że bardzo cenną sprawą jest to, że chcemy właśnie jak najczęściej wypełniać tę naszą posługę, ale skoro ktoś także otrzymał tę misję, ma tę misję zleconą przez Kościół, przez biskupa, przez proboszcza, to w takiej sytuacji, w takim układzie, no musimy to po prostu uszanować i myślę, że to jest po prostu klucz do podejścia. Taka pewna polifonia tych ról w Kościele no jest też rzeczą, myślę, bardzo, bardzo zasadną. Oczywiście z zauważeniem też pewnej hierarchiczności, bo myślę, że problem dla mnie osobiście problemem właśnie będąc na przykład w Kościele w Niemczech, czy zresztą słysząc też, czy obserwując z różnych przekazów, problemem bywały takie sytuacje, w których na przykład no, kapłan po przeistoczeniu, po ukazaniu oto baranek Boży, po spożyciu komunii, mówiąc najkrócej, siadał na miejscu przewodniczenia, a do ołtarza czy do tabernakulum podchodziły osoby świeckie i rozdawały komunię świętą. No to wtedy to jest moim zdaniem rzeczywiście nadużycie, bo jednak pierwszym szafarzem Eucharystii w tym wypadku jest kapłan. Ale zwracałbym uwagę najogólniej mówiąc na dwie sprawy. Misja, którą otrzymujemy od Kościoła i pewna też hierarchizacja w realizacji tej misji.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże, mówi Ewa Ziółkowska z Warszawy.
Szczęść Boże, Pani.
Wszystko się kłaniając księdzu profesorowi z wdzięcznością za wszystko, co dla nas robi i ojcu Dawidowi. Ja mam takie pytania, mianowicie pierwsze, czy polski Kościół jednym głosem kwestionuje, czy może powiedzmy wyraża niepokój wobec tego, co się dzieje w Kościele niemieckim. Jeśli tak, i czy drugie pytanie, czy inne kościoły europejskie, które może lepiej mówię europejskie, bo pewnie inne są w oddaleniu takim, że nie czują tego tak mocno jak my, podzielają niepokój nasz, który tu wyrażamy, który ksiądz profesor również wyraził. I trzecie pytanie, czy rola, nazwijmy to, braterskiego upomnienia między księżmi, między biskupami tutaj byłaby do rozważenia. Ja się nisko kłaniam z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Ewo, pozdrawiamy serdecznie. Księże profesorze, prosimy.
Przepraszam, że może tak mało taktownie, ale rozpocznę od takiej drobnej korekty. Nie stosowałbym sformułowań w rodzaju Kościół niemiecki czy Kościół polski. Kościół jest jeden, Chrystusowy, natomiast możemy mówić o Kościele w Niemczech, Kościele w Polsce. Bo to jest takie, myślę, no, istotne tutaj rozróżnienie. Jeżeli być może, że w ferworze sam używałem tego sformułowania Kościół niemiecki, więc za to przepraszam, ale prawidłowe sformułowanie to jest Kościół w Niemczech, Kościół katolicki w Niemczech. Natomiast pani postawiła tej bardzo istotne kwestie i zarazem myślę, że wcale niełatwe. Wydawałoby się, jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, że Kościół katolicki w Polsce jednym głosem sprzeciwia się temu, co dzieje się w Niemczech. Na pewno, jeżeli chodzi o hierarchów, to mamy albo głosy rzeczywiście pełne niepokoju, albo przynajmniej nie popierające istniejącego stanu rzeczy. Ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa fenomeny, które pojawiły się w Polsce bodaj w roku 2020, jeden na pewno, a drugi chyba także. Mianowicie mam tutaj na uwadze Kongres Katoliczek i Katolików, który właśnie został zwołany na zasadzie oddolnej, takiej właśnie spontanicznej, demokratycznej, bez żadnego mandatu ze strony hierarchii Kościoła i który bardzo szybko zaczął nakłaniać do inspirowania się drogą synodalną w Niemczech. Nie chcę w tej chwili tutaj opowiadać szerzej o tym kongresie, o tej formie tego ruchu, czy tej organizacji właściwie, jaka się zawiązała, ale chcę tylko na to zwrócić bardzo krótką uwagę. Część z nas na pewno pamięta, że w jesieni 2020 roku pojawił się także swoisty ruch rozpoczęty listem 27 tak zwanych zwykłych księży. Wkrótce po tym ta liczba zwykłych księży, zwykłych sióstr się rozrosła. Bardzo szybko pojawiła się pewna kooperacja między Kongresem Katoliczek i Katolików, między właśnie ruchem zwykłych. I chcę na to zwrócić uwagę, dlatego że ci ludzie może nie w sposób bardzo oficjalny, może nie w sposób bardzo jakiś uzewnętrzniony, ale niemniej jednak działają w sposób, śmiem twierdzić, bardzo mocny, bardzo konkretny i w pewnych kręgach, które zaliczają się do, same siebie określają mianem elitarnych, bo zauważmy, że zwykli księża, kiedy spojrzymy na nazwiska, to nie są naprawdę ani zwykli, ani przypadkowi, ani przeciętni księża. To nie są szarzy duszpasterze, tak zwani szarzy duszpasterze, czyli po prostu księża zaangażowani w promowanie życia wiary i miłości chrześcijańskiej. To są często księża znani z różnych forów medialnych chociażby. Wszyscy oni są zaangażowani w jakąś formę promocji właśnie drogi synodalnej w Niemczech. To jest temat na osobną, powiedziałbym tutaj, refleksję i swoją drogą chcę tylko wyrazić pewne zaniepokojenie, że do tej pory działalność tych dwóch form, tych dwóch instytucji, Kongresu Katoliczek i Katolików oraz ruchu zwykłych, tak to określę, nie została też w sposób odpowiedni zauważona w naszym Kościele w Polsce. Jeżeli chodzi o kościoły w Europie, trudno mi tutaj powiedzieć, ale chcę zwrócić uwagę na to, że przewodniczący COMECE, czyli Konferencji Biskupów Europejskich, Luksemburczyk, biskup z Luksemburga, no jest właśnie akurat bardzo żarliwym zwolennikiem drogi synodalnej w Niemczech. Nie jest to na pewno postać reprezentatywna dla wszystkich kościołów, ale myślę, że tutaj no, możemy się spodziewać, że opinie w tym temacie będą tutaj bardziej zróżnicowane. Upomnienie braterskie na pewno byłoby tutaj rzeczą bardzo, bardzo myślę, wskazaną. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to sprawa wcale taka oczywiście prosta, jak zawsze zresztą w przypadku upomnienia braterskiego. Być może zresztą nie jest wykluczone, że takie słowa correctio filialis, czy correctio fraterna, że one były być może już tutaj wyrażane, tego po prostu na dobrą sprawę nie wiemy.
Sobór Watykański II, a droga synodalna, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Zapraszamy kolejną osobę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
kłania
zawsze.
Się Bogusława z Torunia. Bardzo serdecznie witam księdza profesora oraz księdza prowadzącego, ojca prowadzącego. I chciałam postawić tylko jedno takie zasadnicze pytanie. Nie mam takiej głębszej wiedzy właśnie na ten temat, a mianowicie, czy Sobór Watykański II inicjował, czy też podejmował tematykę wyłaniania spośród świeckich mężczyzn do tak zwanych nadzwyczajnych szafarzy. Nie mówię tego jako zjawiska, które mnie gorszy, ale obserwuję tą sprawę w naszym kościele i przyznam się, że jeszcze nigdy nie przyjęłam i nie przyjmę Pana Jezusa z rąk szafarza. A to dlatego, że zawsze cisną mi się w tym momencie słowa pieśni: z rąk kapłańskich przyjmij Panie tę ofiarę chleba wina. I w związku z tym takie mam przemyślenia, czy ten nadzwyczajny szafarz jest na przykład u nas, w naszej ojczyźnie, tak bardzo potrzebny w momencie, kiedy mamy jeszcze, no dzięki Bogu, taką ilość księży, którzy mogą i sobie doskonale radzą, żeby tego Pana Jezusa podawać wiernym. Natomiast ten nadzwyczajny szafarz był bardziej potrzebny w czasie na przykład wojny, kiedy trzeba było Pana Jezusa gdzieś tam w odległe rejony tajgi czy Sybiru dostarczyć, czy też podać ludziom, którzy pragnęli przyjąć Pana Jezusa, a była możliwość podania tej Najświętszej Hostii. I wiem, że były przypadki, że nawet osoby świeckie podawały też, przenosiły w ukryciu Pana Jezusa i podawały ludziom pragnącym przyjmować, czy też będącym w jakiejś nagłej potrzebie. Natomiast u nas no, obserwuję to zjawisko i się zastanawiam, czy to było inicjatywą Soboru Watykańskiego II, a jeśli nie, to skąd się wzięła ta myśl powoływania nadzwyczajnych szafarzy. To tyle mam pytania. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pani Bogusławo, pozdrawiamy serdecznie. Prosimy księdza profesora o słowo odniesienia.
Serdecznie dziękuję za to pytanie i przepraszam, że nie będę w stanie kompetentnie na nie odpowiedzieć. Na pewno Sobór Watykański II dokonał ogromnej rewolucji, jeżeli chodzi o aktywizację ludzi świeckich w ogóle w Kościele. I to jest sprawa bezdyskusyjna. Czy rozpoczął, czy zainicjował drogę szafarstwa dla osób świeckich, tego nie potrafię powiedzieć. Co do tego, że osoby świeckie mogły być szafarzami i były szafarzami w historii, to myślę, że takie świadectwa na pewno znajdziemy, ale przepraszam, tutaj po prostu nie jestem w tych sprawach kompetentny, żeby wypowiadać się z pełnym przekonaniem. Natomiast no, chciałbym zwrócić uwagę może na dwie sprawy bardzo krótko. Słowa, które Pani przywoływała: z rąk kapłańskich przyjmij Panie tę ofiarę chleba wina, dotyczą no właśnie sprawowania sakramentu Eucharystii, który rzeczywiście zarezerwowany był, jest i pozostanie wyłącznie kapłanom. Natomiast nie można tych słów odnosić do udzielania, do szafarstwa komunii świętej. To są dwie różne rzeczywistości. Żadne ludzkie ręce tak na dobrą sprawę nie są godne, żeby rozdzielać ciało Chrystusowe. Podobnie jak żaden z nas, nikt z nas nie jest do końca godny, aby przyjmować komunię Chrystusa. My mówimy tutaj o zderzeniu się grzesznego człowieka, zawsze w jakimś stopniu grzesznego, niedoskonałego, z absolutną świętością, z Bogiem samym, z Jego ciałem. I musimy tutaj mieć świadomość, że Bóg w swoim miłosierdziu przyzwala na to, żeby nasze grzeszne ręce, czy kapłańskie, czy człowieka świeckiego, tę komunię rozdzielały. Nie miałbym więc tutaj tak wielkiego oporu. Pani wspomniała o tym, że Pani zdaniem w polskich realiach nie ma takiej konieczności. Myślę, że to nie jest tak bardzo jednoznaczne. To zależy od regionu, to zależy też od okoliczności. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację, w której chociażby na przykład w parafii nadmorskiej w okresie wakacyjnym jest jeden czy dwóch księży w parafii na mszy świętej, a ludzi są setki. Są wręcz tysiące tych ludzi, którzy po prostu w określonym czasie muszą przyjąć komunię świętą, bo inaczej uniemożliwią sprawowanie o określonej godzinie kolejnej mszy świętej. Jeżeli są szafarze Eucharystii, a bywa właśnie, że przyjeżdżają też w czasie wakacji i zgłaszają się do zakrystii, że tacy szafarze są, myślę, że warto po prostu wtedy z tej pomocy skorzystać dla dobra nas wszystkich jako wspólnoty Kościoła.
Sobór Watykański II, a droga synodalna, temat naszego dzisiejszego spotkania. Księże profesorze, prosimy o słowo podsumowania, pozostawienia nas z pewnego rodzaju refleksją w związku z tematem, który jest przedmiotem naszego spotkania.
Takim punktem krytycznym, który może ogniskować naszą uwagę, jest na pewno droga synodalna w Niemczech, której nie należy utożsamiać, nie należy wiązać z toczącym się od kilku miesięcy synodem o synodalności. Droga synodalna w Niemczech to jest pewien produkt wyrastający z mentalności katolików niemieckich, mentalności określonej zasadą Wir sind Kirche. My jesteśmy Kościołem, my ten Kościół tworzymy, my możemy go reformować, my możemy go zmieniać. I oni to robią. Robią to na naszych oczach. I to jest droga, którą niektórzy traktują jako pewną konsekwencję Soboru Watykańskiego II. Ale to jest zasadniczy błąd. Dlatego, że Sobór Watykański II nie wychodził z zasady Wir sind Kirche, nie wychodził z zasady my możemy Kościół zmieniać, unowocześniać. Sobór Watykański II rozpoczął swoją pracę dokumentacyjną od konstytucji o liturgii. Po niej przyszła konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium. A więc liturgia i dogmatyczne spojrzenie na Kościół jako lud w drodze, jako lud pielgrzymujący w drodze. A ostatnim dokumentem Soboru stała się konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Sobór ukazał więc pewną metodologię, do której myślę, że wciąż musimy wracać. Eucharystia, przeżycie tajemnicy Kościoła zbudowanego przez Chrystusa, jako punkt wyjścia do odczytywania możliwości udzisiejszenia, uwspółcześnienia Kościoła w tych realiach, w których żyjemy. Warto wracać do myśli soborowej, dlatego że jest to myśl, która, raz jeszcze to podkreślam, jest dziełem Ducha Świętego i wspólnoty Kościoła. A w tej wspólnocie, nie zapominajmy, działało trzech świętych papieży. Jan 23, Paweł VI, Jan Paweł II jako Karol Wojtyła. Działał też błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. No więc Miejmy na uwadze też to, że Sobór był naprawdę dziełem, w którym zaangażowani byli prawdziwie święci i błogosławieni ludzie, wielkie postacie wiary naszych czasów.
Rozwinięcie tego tematu nastąpi o godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja, Sobór Watykański II, a droga synodalna. Będziemy chcieli również przypatrywać się od różnych stron tym rzeczywistościom, aby je coraz lepiej poznawać. I właśnie Sobór Watykański II, który, jak ksiądz profesor zauważył, dzieje się, dokonuje się nieustannie w naszym życiu, abyśmy byli coraz bardziej świadomi tego faktu, jak również chcieli uczestniczyć w synodzie. Także podejmiemy temat drogi synodalnej. Serdecznie zatem zapraszamy na godzinę 21:30. Księże profesorze, ufamy, że ksiądz profesor będzie również z nami wówczas.
Jestem do dyspozycji, już oczekuję.
Bóg zapłać. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, chrystusowiec, teolog, moralista, etyk, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu oraz Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Księże profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za ten czas, za to spotkanie, za podzielenie się swoimi refleksjami, swoją wiedzą na temat Soboru Watykańskiego II oraz drogi synodalnej, jak i samego synodu. Dziękuję również wszystkim widzom telewizji Trwam i mówimy sobie do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Thank you.